To zaczynamy kolejne studium z pierwszego listu Piotra. Skończyliśmy obserwację autora i adresatów. Mamy ze sobą obserwację ogólną. Czy ktoś chciałby w kilku słowach, w kilku zdaniach, może jedna, może więcej osób, podsumować, co do tej pory z listu wiemy?
Prześladowania i doświadczenia są wpisane w drogę z Chrystusem i nazwane są łaską Bożą, że możemy je przechodzić z powodu sprawiedliwości. I za przykład przewija się cały czas wzór i droga samego Pana.
Adresatami są wierzący z Żydów, ale też z pogan. Nie można tutaj wykluczyć jakby nikogo, jeśli chodzi o adresatów. No, są to wierzący, tak?
Nie wygląda na to, że adresaci potrzebują tej mądrości, tak? Że brakuje im też.
Że są dość młodzi w wierze.
Dobrze, słuchajcie, jeszcze ja odnośnie tego Babilonu, co tydzień temu było. Jedna rzecz bardzo ciekawa jeszcze się pojawiła, o której ja zupełnie zapomniałem, a co Rafał przypomniał mi, wysyłając taki artykuł. Do III wieku po Chrystusie tereny wokół dawnego miasta Babilon były zamieszkiwane. I nie tylko, w ogóle tamte tereny były zamieszkiwane przez również Żydów, którzy bo nie wszyscy wrócili z niewoli babilońskiej, przede wszystkim od tego zacznijmy. I sporo Żydów w ogóle tam mieszkało, na tamtych terenach. Może nie chodzić tylko o samo miasto, jako takie Babilon, miasto Babilon. Może chodzić po prostu o teren, na którym to miasto było, ewentualnie teren, który się kojarzył z państwem Babilon. Takie interpretacje też nie są wykluczone. Chodzi o teren, który tam był. Ale też bardzo ważne jest to, że mędrcy ze wschodu, którzy przyjeżdżają też, oni wiedzieli o królu żydowskim. Więc dla nich wiedza na temat żydowskiej historii nie była obca. Skąd to widzieli? Prawdopodobnie od Żydów, którzy tamte tereny zamieszkiwali. Ale też chodzi również o... poleciało mi z głowy słowo. Talmud babiloński, który został spisany po Chrystusie w ogóle. Został spisany, jak sama nazwa wskazuje, w Babilonii i został spisany przez Żydów, którzy tamte tereny zamieszkiwali. Więc jeżeli Piotr pisze, że pozdrawia z Babilonu, to bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, bo jeżeli potraktujemy tekst dosłownie, to tak po prostu jest, że Piotr był właśnie na tamtym terenie, albo w tym mieście, które było zburzone, bo tam jeszcze mieszkali ludzie, albo gdzieś na terenach okolicznych i miał bardzo bliski kontakt z Żydami. I pisał do wierzących, którzy byli na zachód, tak? Do Żydów, którzy byli na terenie dzisiejszej Turcji. Więc to nie jest takie absurdalne. jak niektórzy próbują tłumaczyć, że tam w ogóle nic nie było, nic tam się nie działo. No, to ja tyle chciałem tylko dodać, żeby jeszcze o tych kwestiach również pamiętać, tak?
Tak mi się wydaje, nie wiem, czy to jest argument w tej sprawie, ale list do Rzymian, tam się pojawia Rzym jako miasto, pojawia się to określenie, a nie Babilon. To jest to inny autor, tak? Ale to też jest jakiś rodzaj wskazówki, który informuje, że konkretne miasto jest nazywane tak jak się to miasto nazywało.
Nigdzie w Biblii Rzym nie jest nazwany Babilonem, ani Babilon Rzymem. To nie działa w żadną stronę. Nie ma takiego fragmentu. Jeżeli nawet się pojawiają takie informacje, czy w liście Piotra, czy w objawieniu, to one są interpretacją tekstu. Tego w tekście nie ma. Rozumiecie? Jeżeli czytacie nawet książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, tak? Kobieta jedąca na bestii, to jeżeli tam czytacie, że ten Babilon to jest zaznaczać, tam autor zaznacza, to jest jego interpretacja. On tak uważa, bo tego w tekście wprost nie ma. Więc to jest, jak gdyby moim zdaniem, marginalna zupełnie kwestia w liście. To jest szczegół. Natomiast z jednej strony jest to szczegół, z drugiej strony przy takich szczegółach wychodzi to, jak my podchodzimy do tekstu. Czy my przyjmujemy tekst, jeżeli on jest do przyjęcia w dosłownej formie, czy my go przyjmujemy, czy my dla naszej satysfakcji, bo my inaczej uważamy, od razu go interpretujemy i wpisujemy w tekst coś, czego tam nie ma. To jest też pewna zasada. Tutaj przy tej okazji możemy sprawdzić, jakie mamy zasady interpretacji tekstu, podchodzenia do tekstu. Tekst jest zrozumiały dosłownie, biorę go dosłownie. Jeśli jest niemożliwe do zrozumienia dosłownie, szukam przenośni, szukam, co faktycznie to oznacza. Fakty historyczne, już poza biblijne, pozwalają stwierdzić, że w tamtym czasie, kiedy żył Piotr, tam byli Żydzi, tam się toczyło życie, tam była niejedna gmina żydowska, tam również najwyraźniej ludzie się nawracali, tam powstał Talmud, tam bardzo dobrze znano historię Żydów. To nie było tak, że tam nikt nic o tym nie wie. Sam fakt, że mędrcy przybyli ze wschodu, a nie z zachodu i pytali o króla żydowskiego.
Jednocześnie, zgodnie z proroctwami, to życie tam zamierało, a dzisiaj są tylko ruiny, tak, i wykopaliska jakieś. Także proroctwa wszystkie się ostatecznie spełniły. Natomiast nie było tak, że to w jednej chwili się stało. Tak jak właśnie w Sodomie i Gomorze, w jednej chwili, tak? I koniec, i życia nie ma. Tam to życie zamierało powoli i historycy pokazują także, że niektórzy próbowali to odbudować. No, do tej pory się nie udało. Co będzie w przyszłości jeszcze, to się zobaczy. Czy będzie próba odbudowy?
Będziemy rozważamy w sobotę Księgę Izajasza. Tam też będzie trochę o Babilonie. Będziemy mogli sobie zobaczyć, czy to, co jest połączone z historią Żydów, czy to już faktycznie się stało, czy nie. Będziemy mogli sobie to sprawdzić. Faktem jest, że miasta Babilon nie ma dzisiaj. Warto też dodać, że trochę się tam zmienił wygląd tych terenów. Dzisiaj tam jest bardzo dużo terenów pustynnych, suchych, na których nic nie rośnie. Wtedy niekoniecznie tak było. Więc to też jest bardzo ważne, że wtedy inaczej tam wyglądało wszystko, dzisiaj wygląda inaczej.
To, że Babilon jest Rzymem, to jak wiecie, bardzo potrzebne jest kościołowi rzymskiemu, który na siłę próbuje znaleźć, że Piotr był biskupem Rzymu i pierwszym papieżem. Mi się Darek przesłał jeszcze taki artykuł, który pokazuje, że nawet na przestrzeni lat poszczególni papieże jakby nie do końca wierzyli w to, że tam kości, jakie są w Rzymie, że faktycznie to są kości Piotra. Tak się przyjmuje, bo tam znaleziono jakieś kości tam stare i nawet z pierwszego wieku i tak dalej, ale tylko się tak przyjmuje. Nie jest to nawet przez nich uznawane za taki stuprocentowy pewnik.
Nie da się tego stwierdzić.
Czyli dla nas to jest, wiecie, dla nas to jest jakby no, tekst, czytamy, idziemy dalej, ale dla doktryny rzymskiej to jest ważne, ale nie są w stanie udowodnić, że Babilon to Rzym i nie są w stanie udowodnić, bo żadnych badań genetycznych nie da się przeprowadzić wobec resztek ludzkich, które tam są, czy to faktycznie był Piotr, czy nie. No więc dowodów brak. Więc my nie przyjmujemy takich argumentów i nie uważamy Piotra za pierwszego biskupa Rzymu, bo w Biblii brak na to dowodu.
Więc podsumowując to, co jak gdyby kończyliśmy w tydzień temu, Piotr pisze z Babilonu. Przemawia za tym nie tylko fakt, że tam Żydzi mieszkali, że nie były to pojedyncze osoby, a było ich więcej. Dwa, że Piotr w pierwszej kolejności miał iść właśnie do Żydów, tak jak czytaliśmy, tak jak Paweł do pogan, Piotr do Żydów, więc to by też potwierdzało, że Piotr jak gdyby szukał kontaktu z Żydami, żeby im głosić Ewangelię. I jak widać, skutecznie to robi. Trzecia sprawa, Talmud, który powstał na tamtych terenach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stwierdzić, że Piotr pisał z Babilonu. Ale czy to miasto, czy to są tereny tamte, które się kojarzą z niewolą babilońską, to jest jak gdyby sprawa wtórna. Także tak pozostajemy przy tym, ja tylko to uzupełniłem i możemy przejść dalej, słuchajcie. Ok? Zamykamy sprawę Babilonu. Dzisiaj będziemy mieli sobie pod rozwagą pierwszy rozdział, bo jak otworzycie sobie obserwację ogólną, to macie pierwszy rozdział, mówi o wybranych Bożych, posłusznych prawdzie, przechodzą doświadczenia wiary w oczekiwaniu na objawienie Jezusa Chrystusa. I w rozdziale jest mowa o tym, że wybrani Boży radują się ze zbawienia, przechodzą doświadczenia i próby, położyli nadzieję w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, odrodzeni są przez Słowo Boże, oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa, żyją w posłuszeństwie prawdzie, w oczekiwaniu na Jego objawienie, na objawienie Pana. I na tej podstawie, tej obserwacji ogólnej, chciałem, żebyśmy dzisiaj i za tydzień powiedzieli sobie o Bożym wybraniu. O Bożym wybraniu. Bo oni są wybrani, powołani, tak? Boże wybranie. I dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, jaka jest zasada wybrania, czyli jak Bóg wybiera i kto może zostać wybrany. Jak Bóg wybiera, na jakich zasadach Bóg wybiera i kto może zostać wybrany. No bo to są istotne pytania, tak? A za tydzień, jak Bóg da, powiemy sobie o celu wybrania. Czyli dzisiaj mamy Boże wybranie zasady, a za tydzień będziemy mieli Boże wybranie cel. Czyli będziemy patrzeć, do czego Bóg wybiera i w jaki sposób realizuje, jeżeli już wybrał. Do czego? Bo Bóg do czegoś wybiera i teraz jak realizuje, żeby których wybrał, oni do tego doszli. Jak Bóg to robi? To będzie za tydzień. A dzisiaj mamy zasady. I będziemy to notować, jak ktoś notuje, w dwóch kolumnach. Pierwsza większa na 2/3, druga mniejsza na 1/3 i pierwsza, jak Bóg wybiera, a druga, kto może zostać wybrany i czym się charakteryzuje ten, kto został wybrany. Czyli jak Bóg wybiera.
To większa będzie.
Tak. A druga, kto może zostać wybrany i czym się charakteryzuje ten, którego Bóg wybrał? Albo czym się powinien charakteryzować, jaki powinien być? Czyli spróbujemy sobie zobaczyć, na jakich zasadach można zostać wybranym i kto może zostać wybrany. I czytamy pierwszy rozdział.
Proszę. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla nas, dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie, choć teraz na krótko.
Radujecie.
Choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć Go nie widzieliście, miłujecie. I w Niego, choć teraz Go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Oto zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka, niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł. Lecz Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które zostało nam zwiastowane.
Okej. Okej. Dobrze, to teraz po kolei będziemy sobie notować. Proszę też o cierpliwość, ponieważ jak zauważyliście, pewne zagadnienia, również tego wybrania, one są rozwijane, więc my będziemy iść kolejnością tekstu, a nie kolejnością procedury wybierania. tylko kolejnością tekstu, więc proszę o cierpliwość. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, to sobie notujcie, żeby jak skończymy studium, to wtedy, jeśli coś dalej będzie niezrozumiałe, to ja chętnie się do tego odniosę, dobra? Ok, to zaczynamy. To pierwsze dwa wersety, które mamy, już tutaj mówią nam o czym?
Jak Bóg wybiera
i co? No.
Według uprzedniej wiedzy.
Bóg wybiera według uprzedniej wiedzy. I teraz to słowo wybiera, to jest słowo, które mówi o wybraniu. Czyli ktoś jest wybrany, wyselekcjonowany, bo to dwa znaczenia ma. Może być wyselekcjonowany, tak? Ale również tu angielskie słowo jest elect. Czyli on oddaje w inny sposób troszeczkę wybrany. To jest ktoś, kto został wybrany do czegoś, ale na przykład głosami, tak, jak mamy głosowanie, tak, wybrany został, ale on jeszcze nie robi czegoś. On już został wybrany, ale na przykład prezydent elect. On został wybrany już, ale on jeszcze nie objął urzędu. W tym sensie też wybrani. Czyli to słowo może być użyte w dwóch różnych znaczeniach. Ale oni są wybrani do czegoś tutaj. Tylko, że ja wam mówię, jak to słowo greckie może być używane. I ono jest używane kilkanaście razy w Biblii i mniej więcej i tak, i tak.
Ja tylko, jeśli można, Ewelina, to co powiedziałaś, to nie kandydat, bo kandydat może przegrać.
Kandydat
tak,
jest
to jest ktoś,
wybrany.
Kto jest
on
wybrany,
kandydat,
ale jeszcze nie objął jak gdyby rządów, tak? W tym sensie, ale jest wybrany.
Greckie słowo to elektos.
Elektos. Natomiast chodzi o to, że oni są wybrani do czegoś, czyli w sensie wyselekcjonowani. To nie, oni nie złapanki. Po prostu...
Eklektos to jest pochodna eklezji?
A więc słowo? Dobre pytanie, nie wiem.
Może być.
Może pochodzić pośrednio, dlatego że eklezja to są
tak,
wywołani do czegoś, zgromadzeni w jakimś miejscu, więc może to są słowa prawdopodobnie w jakimś sensie podobne, pokrewne. Ok, czyli wybrani według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, czyli jak Bóg wybiera? Wybiera według uprzedniej swojej wiedzy. I to słowo uprzednia wiedza to jest słowo greckie prognosis. I ono pochodzi od słowa proginosko. I teraz słowo prognosis to jest wcześniejsze poznanie czegoś, zanim się coś wydarzy. Czyli wiem o tym, że coś się wydarzy, zanim to się wydarzy. Z tego dzisiaj na przykład pochodzą słowo prognoza pogody, tak? One bardziej, mniej mają wspólnego z tą prognozą, co tu, ale dzisiaj tak to się nazywa. Że ktoś prognozuje, że będzie pogoda jakaś tam, jakiś tam deszcz spadnie czy coś, tak? I on ma pewne przesłanki i on prognozuje, że tak będzie, tylko to się często nie sprawdza. Natomiast tutaj w tym wypadku mamy wiedza o czymś, co się wydarzy później, ale ja już wiem o tym wcześniej. I teraz to jest użyte do Boga Ojca, że Bóg wybiera, bo wcześniej już o czymś wie, na podstawie swojej uprzedniej wiedzy. I teraz na przykład, jeśli otworzycie Dzieje Apostolskie 2:23, i tu mamy tak, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem, tu mamy o Jezusie z Nazaretu, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Czyli Bóg już przedtem wiedział, co wiedział.
Nawet postanowienie tutaj jest.
Czyli to, że Jezus został wydany, nie było niespodzianką. Bóg mówi, o! Bóg to doskonale wiedział, że to się wydarzy. Czyli to się wydarzyło w jakimś momencie dziejów świata, ale Bóg wiedział o tym i wszystko precyzyjnie, doskonale wiedział już wcześniej. I to jest to samo słowo. Jeżeli zobaczymy to słowo proginosko, od którego pochodzi te słowo prognosis, to zobaczmy sobie 1 Piotra 1,20.
Przeznaczonego do czego?
Przeznaczonego. To jest to słowo. Zaplanowanego. To jest wiedza, przewidzenie czegoś wcześniej, czyli zaplanowanie czegoś i wiem, że tak się wydarzy. Czyli ja wiem, że tak będzie, zaplanowałem i to się wydarzy. Czyli ja już wcześniej coś wiem, że tak będzie, ale to jeszcze nie nastąpiło. I tu jest
ale to
ten...
To znaczy zaplanowałem, czy wiedziałem, że się wydarzy?
Wiedziałem, że się...
Zaplanować i zrealizować. Tu chodzi o... Znaczy zaplanować, ale tu bardziej chodzi o to, że wiem, co się wydarzy. Wiem, co się wydarzy. W tym sensie. Że to nie jest niespodzianka i to nie może ulec jakimś zachwianiom. Tak po prostu będzie. 2 Piotra 3,17. Zobaczcie.
To tak jak w objawieniu jest zabite baranka zabitego.
Zaraz do tego dojdziemy.
Przeczytać?
Tak.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Czyli wiedząc o tym wcześniej, tak?
Tak, wiedząc o tym wcześniej, czyli wy wiecie coś wcześniej, to jest te proginosko, i nie dajcie się wybić, czyli co? Czy oni wiedzą, o jakiejś spekulacji się dowiadują? Nie, oni się dowiadują od Piotra, że coś się wydarzy i teraz to się na pewno wydarzy i żeby oni nie byli zaskoczeni, żeby się nie dali oszukać. Czyli Piotr mówi, słuchajcie, to na pewno tak będzie i teraz wy macie tą wiedzę wykorzystać. Kiedy to się stanie, to wy macie się odpowiednio zachować. No a jak się nie zachowacie, to nie dlatego, że nie wiedzieliście. Czyli tu też jest to słowo użyte. Jeśli zobaczymy sobie Rzymian 8,29. I tu mamy ten bardzo znany fragment, który też omawialiśmy.
Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.
Tych, których przedtem znał, to jest to samo słowo. Przedtem znał. Rzymian 11,2.
Nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał.
Czyż jest mowa o kim?
O Izraelu.
Zanim w ogóle się 12 pokoleń stało, to Bóg już, jak Abrahama powoływał, to on już widział to, co się dzieje. On już ich przedtem znał. On nie potrzebował czekać, aż się Jakubowi 12 synów urodzi. Bóg już wcześniej to wszystko widział. On już wcześniej wiedział, że tak będzie i dlatego błogosławił, bo powiedział Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Rozmnożysz się, będziesz bogaty, popatrz, takie będzie twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. Bóg to po prostu wszystko już wiedział, widział wszystko. I jeszcze jeden fragment. Dzieje apostolskie, a nie, Efezjan pierwszy rozdział. Od 3 do 5. Tutaj też cały fragment jest, ale myśmy go rozważali, więc no, tutaj musimy się skupić na tym fragmencie, ja przypomnę. Pierwszy rozdział od 3 do 5.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli.
Dobrze, i teraz mamy po kolei. Pobłogosławił w miejscach niebiańskich w Chrystusie, przypominam, w Chrystusie, jak nas wybrał w kim?
Chrystusie.
W Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Czyli co? Kto był najpierw?
Jezus
Chrystus, potem ci, których Bóg wybrał w Nim. Czyli co Bóg już widział wcześniej? Co Bóg już wiedział wcześniej?
Jakie oni podejmą decyzje?
Co zrobi Chrystus? Przed, jak pisane jest, przed założeniem świata. Czyli co Bóg przed założeniem świata widział? Grzech. Bóg wiedział, że ludzie zgrzeszą. On nie zaplanował grzechu ludzkiego, ale on wiedział, że ludzie zgrzeszą. On doskonale wiedział, co się będzie działo. On wszystko, bo on jest ponad czasem, jak to ktoś mówi, on stworzył to wszystko, więc on jest ponad czasem. On nie musi czekać, aż coś się stanie. Bóg widzi od razu wszystko. Jest ponad tym, co stworzył.
Dlatego baranek z tego przychodził.
Od założenia świata. Zaraz do tego dojdziemy, będziemy mówić o Chrystusie. Więc chodzi o co? Te fragmenty, które przeczytaliśmy, wszystkie, pokazują co? Że zanim się coś wydarzy, można o tym wiedzieć. To jeszcze się nie wydarzyło, ale można o tym wiedzieć. I teraz my możemy coś wiedzieć, jeśli Bóg nam coś powie, tak? No bo tu chodzi też o pewną wiedzę. Nie to, co mi ktoś, człowiek powie, bo to może się stać, może się nie stać. On mi coś uprzedzi, ale może wyjść inaczej. Natomiast jeśli Bóg mówi, że coś się stanie, to tak na pewno się stanie. I teraz ja dostaję informację od Boga, że coś się stanie. Dlaczego? Bo Bóg wie, że to się stanie. Ktoś musi pierwszy wiedzieć. Zgadza się? A Bóg wie wszystko. A Bóg wybiera, czyli wyselekcjonowuje na podstawie swojej uprzedniej wiedzy. On wie coś, coś wie i na podstawie tej swojej wiedzy on wybiera. Więc co Bóg wie?
Wszystko wie.
Ale co wie o nas, co jak gdyby sprawia, że on wybiera? Tak? Zaraz sobie będziemy do tego dochodzić. Ale Bóg wie coś i na podstawie tej swojej wiedzy uprzedniej on wybiera. Tak mówi Piotr. Zgadza się? Ok. I teraz Bóg wybiera i co dalej się dzieje? Jak wybiera?
Przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa.
Wybiera przez, czyli on jak wybiera, to jakoś coś robi w tym momencie, żeby to było, że no wybrany, tak? Tak? No wybrany. Więc co robi? Uświęca przez... Poświęca.
Przez uświęcenie ducha.
Wybiera przez poświęcenie ducha, czyli wybiera i poświęca przez ducha. Zgadza się? Patrzcie w tekst. Bo teraz Piotr wymienia, co on robi. Wybiera według swojej uprzedniej wiedzy, tak? Przez poświęcenie ducha. Po coś jest te poświęcenie ducha. Ono jest dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa. Czyli wydarzają się pewne rzeczy, które są skutkiem tego, że ty wiesz, że Bóg wybrał tego konkretnego człowieka. Tak? Bo tu jest mowa, popatrzcie, o eklezji. Więc należy na to spojrzeć bardziej przez eklezję, przez tych wywołanych, a mniej przez jednostki. Ale te jednostki tworzą całość. I teraz Bóg wybiera. I co Bóg robi? Uświęca przez ducha, tak? No i teraz studiowaliśmy ten temat dość dokładnie, moim zdaniem. Co się dzieje? Kiedy duch, co robi Duch Święty? No i mamy Tytusa, 3 rozdział, 4-6. To już wszystko przestudiowaliśmy, więc jak gdyby my sprawdzamy teraz to, co już wiemy. To nie są rzeczy nowe, to już są rzeczy, o których my wiemy.
Który rozdział?
Tytusa, 3 rozdział, 4-6. Tak, tak.
Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie obrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Co zrobił Duch Święty? Po pierwsze, no, 5 werset mówi, że co?
Zbawił nas przez obmycie
odrodzenia.
No.
I odnowienie
Ducha Świętego, czyli Duch Święty obmywa, odradza i odnawia. A tu macie poświęca, czyli oddziela od grzeszników. Poświęcenie to jest oczyszczenie, oddzielenie. Czyli wybrani otrzymują Ducha, który oczyszcza, odnawia, obmywa. Rzymian 8:9. Rzymian 8:9.
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was.
Dalej.
A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.
Dalej.
Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
Okej.
8, 9, 10. Duch Święty, Duch Chrystusowy mieszka w tych, którzy należą do Chrystusa. Zgadza się? I to jest ten duch, o którym mówi Piotr również. Duch Święty. I jeszcze jeden fragment. Efezjan, ten sam list Efezjan, który już był. 1 rozdział, 13-14 werset.
Pierwszy rozdział?
Tak, 13-14 werset. Ja mam więcej, ale nie będziemy wszystkich czytać. Efezjan, 1 rozdział, 13-14 werset.
W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest dodatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały.
Gwarancją. Zadatek to znaczy gwarancja dziedzictwa. Czyli Duch Święty jest tą gwarancją dziedzictwa. Bóg daje Ducha Świętego jako gwarancję. Zadatek, czyli gwarancję. Jak ktoś coś kupuje, przypomnę, to co? Jak może zagwarantować, że się nie rozmyśli, jak od razu nie płaci? No daje zaliczkę, zadatek. Że ja się nie rozmyślę, bo zadatek jest...
Zadatek jest bezzwrotny.
Bezwrotny, tak? Akurat no, u nas tak jest, że się nie zwraca. I on mówi, to jest, proszę, tu masz. I to jest gwarancja, że wezmę to. Tak samo tutaj. Bóg obiecał dziedzictwo wieczne. I daje jako tę gwarancję, że to dziedzictwo będzie Ducha Świętego. I on jest gwarantem. To nie jest część zapłaty. To jest gwarant. Duch Święty w nas jest gwarantem, że dziedzictwo będzie. Tak? Że wszystko, co Bóg obiecał, się sprawdzi. Czyli Duch Święty jest dany tym, których Bóg wybrał. Tych, których Bóg pobłogosławił, tak? Których Bóg oczyścił. Wracamy do Piotra.
W
czyli wybrani według uprzedniej wiedzy Boga przez uświęcenie ducha. Do czego?
Posłuszeństwo. Uchwytnienie krwią Jezusa Chrystusa.
Do posłuszeństwa, tak? Do posłuszeństwa. Czyli Duch Święty jest dany po co?
Dla posłuszeństwa.
Dokładnie. Dla posłuszeństwa naszego. On nas prowadzi. Tak? Tak jak Piotr, jak Paweł pisze. Jeżeli Duch Chrystusowy mieszka w was, no to umartwiajcie to. Tak? To, co jest w was złego, i jesteście wtedy prowadzeni przez Ducha. Czyli żyjecie tak, jak powinniście. Zresztą i Piotr o tym pisze. I do czego są powołani?
I pokropienia krwią Jezusa Chrystusa.
I pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg kropi krwią Jezusa Chrystusa. I zaraz sobie szerzej o tym powiemy. Co to znaczy, że Bóg kropi krwią Jezusa Chrystusa? Tak. Czyli Bóg wybiera według uprzedniej wiedzy, wie coś, do czego? Do posłuszeństwa, pokropienia krwią Jezusa Chrystusa poprzez danie
Ducha Świętego.
Na razie to jest jasne?
Tak.
Ok. I teraz, na jakiej podstawie się to odbywa? Jakim prawem byśmy tak powiedzieli, może trochę tak, Bóg tego ducha daje? No, możemy powiedzieć tak, że Bóg daje, no bo tak chce, ale Bóg ma swoje zasady. Zgadza się?
Tak.
Bóg wybierając, dając ducha, usprawiedliwiając ludzi, no bo ten duch uświęca. Do posłuszeństwa, pokropienie krwią Jezusa Chrystusa, to zobaczcie, co mamy w trzecim wersecie kolejną rzeczą. Na jakiej podstawie się to odbywa? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez
Chrystusa.
Czyli Bóg co zrobił? Zrodził nas na nowo. Czyli co robi Bóg? Przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych co się dzieje? Popatrzmy. Zraza nas na nowo do żywej nadziei. Okazując miłosierdzie. Czyli poprzez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych Bóg okazuje miłosierdzie tym, których zradza na nowo do żywej nadziei. Czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest przejawem miłosierdzia Bożego dla tych, których Bóg zradza na nowo. Czyli wszystko się zasadza na Jezusie Chrystusie. Czyli On jest fundamentem tego, na jakiej podstawie Bóg wybiera. I co Bóg daje? No bo na podstawie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czyli poprzez zbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych, Bóg okazuje miłosierdzie, zradza na nowo do nadziei. Czyli rozwija nam się temat. Coraz więcej wiadomo, jak gdyby, po kolei. Dobrze. Co mamy dalej? O zasadach. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskazitelnego, niewiędnącego, zachowanego w niebie dla nas. To jest... Dzisiaj się tym nie zajmujemy. Ale dalej mamy. Którzy jesteście strzeżeni? Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez... wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli Bóg strzeże swoją mocą i te słowo przez oznacza między innymi z powodu czegoś. Czyli Bóg cię strzeże swoją mocą, bo ty co robisz?
Wierzysz.
Wierzysz. I Bóg cię strzeże, bo ty wierzysz. Czyli cały fragment mówi o tych, którzy są wybrani, więc co ich charakteryzuje, tych wybranych? Co ich charakteryzuje? Co jest charakterystyczne? Wiara. Wiara w kogo? W Jezusa Chrystusa. Wskrzeszenie Go z martwych. Wiara w Jezusa Chrystusa i wszystkie obietnice, czyli to jest wiara w to, że Bóg jest prawdomówny.
A posłuszeństwo?
No więc to za tydzień sobie powiemy, bo to nie są zasady. To jest to, jak Bóg to robi. To, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego omówić, bo jakbym dzisiaj chciał wam wszystko omówić, to pogubimy się. Dlatego zdecydowałem, żebyśmy to rozłożyli na dwie części i za tydzień będziemy omawiać dodatkowe jeszcze te kwestie. Jak Bóg to przeprowadza wszystko. Bo dzisiaj nie da rady tego wszystkiego zrobić. Musielibyśmy przerwać w połowie lekcji. Czyli mamy... tych, którzy wierzą. Bóg co robi? Strzeże. Tak? Tych, którzy wierzą, czyli oni muszą wierzyć. Czyli to wszystko się odbywa. Oczyszczenie, zrodzenie na nowo, ku żywej nadziei tych, którzy uwierzyli. No bo oni trwają i wierzą. No ale musiał być moment, że uwierzyli. No nikt się nie rodzi wierzący, tak? No skoro ktoś trwa w wierze, to najpierw musiał
uwierzyć.
Idźmy dalej. 8 werset też mówi, że wierzą w Pana Jezusa, choć Go nie widzieliście, miłujecie Go i w Niego, choć teraz Go nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Czyli ci, którzy zostali wybrani, uwierzyli, charakteryzują się tym, że w wierze trwają, albo powinni trwać. Czyli w tej rubryczce, gdzie mamy tych, którzy zostali wybrani, to oni się charakteryzują tym, że uwierzyli. Zaraz sobie jeszcze do tego dojdziemy dokładniej. Omówimy to. O tej wierze. Kiedy to się stało? Jak to się stało? Mamy 10 werset, zobaczcie.
Oto zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce.
Dalej.
Badali oni na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
Dalej.
Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.
13 jeszcze.
Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Teraz zobaczcie, cały ten fragment chciałbym, żebyśmy zobaczyli o Bożej zasadzie. Co Bóg w 10 wersecie mówi, okazuje?
Łaskę.
Łaskę. A w jaki sposób okazuje tą łaskę? Co z tą łaską się stało wcześniej? Co?
Przeznaczenie.
No? Była wiadomo wcześniej o tej łasce coś czy nic? No jak? 10 werset mówi, że było wiadomo. Bóg mówił wcześniej, już przez proroków mówił o tej łasce. A rozumieli ci prorocy, o czym mówią?
Nie.
Nie. Bóg mówił o łasce, ale ci, co to mówili, nawet aniołowie nie potrafili tego w to wejrzeć, a chcieli. Ale przyszedł moment, że ta łaska w kim?
W Jezusie.
W Jezusie Chrystusie. I się nagle okazało, o czym prorokowali prorocy. Co już było wcześniej wiadomo, ale nie wprost. Więc co zrobił Bóg? Okazał swoją łaskę, którą wcześniej zapowiedział przez proroków. Okazał ją w Jezusie Chrystusie, tak? Co objawił prorokom w 11 wersecie?
Cierpienia, które miały przyjść.
Izajasza 53 rozdział. Są opisane cierpienia?
Są.
Zachariasza 12:10. Tego, którego przybili. To przybili to co to? Doświadczenia, śmierć. Tego, którego zabili. Czyli są przepowiedziane cierpienia Chrystusa. Prorokowali pod wpływem czyim?
Ducha Świętego.
Nie. Tak, ale co jest tutaj napisane? 11 werset.
Duch Chrystusa.
Duch pomazańca. Który był w nich. Który był w nich, bo można powiedzieć, że oni w pewnym sensie byli pomazańcami, tak? I to, ale oni nie w swoim duchu prorokowali, tylko w Duchu Bożym. Więc duch pomazańca, który był w nich, to jest Duch Boży. Duch Chrystusa, tak? To jest piękny fragment, który pokazuje, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty to jest jeden Bóg, tak? No ale to już jak gdyby temat jeszcze kolejny. Więc Bóg objawił prorokom, że Chrystus ma cierpieć i jego późniejszą chwałę, czyli już wcześniej w słowie Bóg zapowiedział, że to się stanie. Wiedział Bóg, że tak się stanie? No czytaliśmy, doskonale wiedział i tak się stało. Bóg miał plan i go zrealizował. I on wiedział, że tak wszystko będzie się działo. Dalej, zobaczcie, ten werset 11 i 12. Zobaczmy, co jest o tych, którzy są wybrani z pierwszego wersetu.
Była im głoszona
Ewangelia. O czym? No właśnie o tym, o czym prorokowali prorocy. Czyli co musieli oni usłyszeć? Żeby uwierzyć, musieli co usłyszeć? Ewangelię musieli usłyszeć. Więc była im głoszona Ewangelia. Co więcej, ci, którzy im głosili Ewangelię, to kto to był? Zobaczcie. Lecz nam zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy, które wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Kto głosił wierzącym, tym, którzy tutaj są adresatami Słowa Boże?
Inni wierzący.
Ci, którzy wcześniej uwierzyli. Piotr między innymi, tak? Głosił Słowo. Apostołowie zaczęli najpierw głosić Słowo Boże. Oni pierwsi otrzymali Ducha Świętego. I oni głosili dalej. I kolejni, którzy się nawracali, znowu głosili, ale głosili Słowo ci, którzy sami uwierzyli. Którzy sami Ewangelię usłyszeli. I oni nie głosili nic, czegoś, co w ogóle o nim nikt nic nie wiedział, czegoś zupełnie nowego. Nie, oni głosili to, co prorocy już zapowiedzieli, tak? Nie rozumieli tego do końca, bo nie sobie samym prorokowali, a wam. Ale jak oni mieli uwierzyć w Ewangelii? Nie było Nowego Testamentu, jak to mówimy. Paweł udowadniał na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Więc brał proroków, brał księgi mojżeszowe i na ich podstawie tłumaczył o Chrystusie. Wykładał im proroctwa, bo mu było to objawione. Tak samo Piotr, jak wstał w dniu Pięćdziesiątnicy, to mówił z natchnienia Ducha Świętego. I kiedy mówił o psalm cytował, Izajasza cytował, to cytował pisma. Cytował proroków. Więc co? Bóg wybiera, tak? Bo coś wie. Daje Ducha Świętego, tak? Oczyszcza, obmywa krwią Chrystusa, który co? Umarł i zmartwychwstał, tak? Kogo?
Tych, którzy uwierzyli.
Tych, którzy uwierzyli. Usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Więc kto może otrzymać Ducha Świętego? Ten, kto uwierzył. Więc co Bóg wiedział wcześniej? Kto uwierzy? Bóg wiedział wcześniej, skoro Bóg wiedział, jak będzie wyglądał koniec świata i wiedział, że ten, który przed założeniem świata już był plan, że Chrystus ma być zabity, to ten Bóg również wiedział, kto uwierzy w Ewangelię. I było ogłoszone słowo, ci, którzy uwierzyli, mają trwać w wierze. Więc Bóg wiedział coś i na podstawie tego dokonał wyboru. Bo oni wierzą. Im została głoszona Ewangelia. Więc zrozumieli to, czego nie rozumieli prorocy i aniołowie. Ci, którym głoszono słowo, bo prorocy sobie nie prorokowali, a ci, którzy usłyszeli to, mogli uwierzyć w to, co już wcześniej było zapowiedziane. 11 werset. I usłyszeli Ewangelię. Usłyszeli i zrozumieli. Dlaczego? Bo 13 werset mówi co? Pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która wam będzie dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyli oni mają trwać w tej łasce, czyli faktem jest, że uwierzyli. Bo dopiero jak uwierzyli, mogą trwać w łasce, muszą uwierzyć w to wszystko. Idziemy dalej? 15 werset co mówi?
Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu.
Co robi Bóg? Co robi Bóg w tym fragmencie? Bóg, te słowo, zaraz znajdę tylko tutaj, to słowo kaleo oznacza zaprosić kogoś, wezwać. Jak Bóg wzywa? Ewangelia jest im głoszona. Bóg mówi, ratujcie się. Wzywa, zaprasza. Głosisz Ewangelię, zapraszasz człowieka. Bóg przez ciebie wzywa człowieka do opamiętania. Oni usłyszeli Ewangelię. I Piotr co mówi? Lecz ten, który was powołał, jak ten, który was powołał, wezwał, jest święty, wy bądźcie świętymi. Skoro odpowiedzieliście na Boże wezwanie, on z was wezwał, a wy odpowiedzieliście na Boże wezwanie, no to teraz już jesteście wezwani. Już można powiedzieć, że jest to faktem. No to teraz tacy bądźcie, tak? Ale to jak gdyby za tydzień. Chcę, żebyśmy zobaczyli tą zasadę. Że Bóg wzywa w jakiej formie? No głosząc Ewangelię. Jak można się o Jezusie Chrystusie dowiedzieć? No trzeba usłyszeć dobrą nowinę o tym Jezusie Chrystusie w taki czy inny sposób. Bóg ma swoje sposoby. Ktoś może mieć sen, bo Biblii nie ma. Gdzieś, ja nie wiem, takie historie różne w dżungli, gdzieś tam Indianie. Biblii w życiu nie widzieli, czytać, pisać nie umieją. Bóg się im przyśnił, tak? Mieli sen. Natomiast tam, gdzie ludzie umieją czytać i mają Biblię, Bóg przez Słowo Boże przemawia. W taki sposób, jak tu. Ale Bóg ma swoje sposoby, tak? Ale trzeba usłyszeć informację pewną. Możemy iść dalej? Więc Bóg... powołał... Więc ci, którzy są wybrani, to są powołani przez Boga, przez świętego Boga. To Bóg wystosował zaproszenie, a nie oni sami. I teraz zobaczcie 18-19 werset, chciałbym, bo tutaj jest bardzo precyzyjna informacja, dlaczego obmyci krwią Jezusa Chrystusa. Widzicie, to jest nie według kolejności tutaj. Tu jest, chciałoby się, żeby było inaczej, ale Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego w ten sposób pisze. I teraz zobaczymy sobie, bo tu jest dokładnie, zobaczcie, wytłumaczone, 18-19 werset.
Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Dalej.
Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
21, tak?
Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.
I tu mamy podsumowanie. Jeżeli coś jeszcze do tego momentu było niejasne, to moim zdaniem w tym momencie jest to takie kropka nad i. I teraz po kolei. Zasada Boża. Co Bóg zrobił? 18-19 werset.
Wykupił
z marnego postępowania Bóg, przekazanego przez ojców. Było postępowanie, które się Bogu nie podobało. I Bóg wykupił z niego. Jak? Drogą krwią Jezusa Chrystusa. Drogą krwią Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus, zanim zmartwychwstał, to oczywistą rzeczą jest, że musiał umrzeć. Bo zmartwychwstaje ktoś, kto był martwy. Tak? Czyli musiał umrzeć, żeby zmartwychwstać. I oni uwierzyli. I Bóg przez zmartwychwzbudzenie Jezusa okazał łaskę. Dlaczego? No bo skoro Chrystus nie zmartwychwstał, to Paweł mówi, daremna wasza wiara. Więc Bóg wzbudził go z martwych, pokazując, że to jest ten, za którego się podawał. Bo Jezus mówił, ja po trzech dniach zmartwychwstanę. Wielokrotnie to zapowiadał. Będziemy jeszcze rozważać Ewangelię, ale już pamiętam, były takie fragmenty, że Pan Jezus, apostołowie tego nie rozumieli, ale Jezus mówił. Zapowiadał śmierć i zmartwychwstanie. Znak Jonasza najbardziej spektakularny. Informacja o śmierci i zmartwychwstaniu. Więc wykupił grzeszników z marnego postępowania krwią Chrystusa, który od kiedy był przeznaczony?
Przed
założeniem świata już był przeznaczony do tego. A objawiony kiedy? W czasach ostatecznych. I teraz mamy ten Efezjan 1:4, który czytaliśmy, i te objawienie, o którym Kasia wspomniała i chyba Ewelina. Objawienie 13:8.
Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata.
Tego baranka. Czyli nie chodzi o to, że on został zabity od założenia świata, ale to, co mówi Piotr, przewidzianego. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy dziś mówią, że Pan Jezus przyszedł i to było, wiecie, taka improwizacja. Że on
się nie udało, musi
może tak będzie, może tak, Jezus przyszedł. A co by było, gdyby Jezus nie umarł i żyłby? To ile on lat by żył? 100, 200, 300? Rozumiecie? Takie spekulacje ludzie snują, ale Biblia mówi, że to jest... Nie wolno tak. Bo Jezus po to przyszedł, żeby umrzeć za grzeszników. To było zaplanowane przed założeniem świata, więc po co spekulacje, co by było, gdyby było? Nie mogło tak być, bo to było precyzyjnie zaplanowane, a Bóg wiedział, że tak się stanie. Więc jakakolwiek myślenie w ogóle, co by było, gdyby było, jest odejściem od słowa. Rozumiecie? I to jest bardzo ważne, że Bóg przewidział, zanim stworzył świat, to przewidział, widział, co się wydarzy, wiedział wszystko, co się wydarzy i zaplanował od razu, że będzie ratunek. Bóg, to nie było tak, że Bóg stworzył świat, ludzie zgrzeszyli, a Bóg myśli, co my tu zrobimy,
nie przymiecie,
żeby ich ratować. No to Bóg nie jest wszechmogący i nie jest wszechwiedzący. Bo czegoś nie wiedział. A takie pomysły się pojawiają, słuchajcie. A Słowo Boże mówi, że zanim cokolwiek się stało, to Bóg już wszystko wiedział. Sam fakt, że mamy objawienie. To już mamy rozpiskę zrobioną na wieczność. Więc Bóg już, zanim stworzył świat, to zaplanował zbawienie. Śmierć Chrystusa, Syna Bożego. I dlatego jest napisane, że On jest zabity od założenia świata. Bo Bóg wiedział, że On będzie zabity. Nie, że On wtedy był zabity. Bóg wiedział, że On będzie zabity. Wiedział już o tym wcześniej. Nie domyślał się, nie. On wiedział, że tak będzie. I tak samo wiedział tych, których wybrał według uprzedniej. Bóg wiedział, że baranek będzie zabity. Wiedział, na jakiej zasadzie trzeba będzie w Jego uwierzyć. I wiedział, kto uwierzy. Po prostu. I jak wiedział, kto uwierzy, to w czym jest problem, żeby ich wybrać? Czyli Bóg nie zaplanował tych, którzy mają uwierzyć, ale Bóg wiedział, kto uwierzy. Bo wiara leży po stronie człowieka, nie Boga.
To zaraz ma sens. Czekałam.
No bo oni uwierzyli, a nie Bóg za nich.
No tak, tak, tak. Tylko ja czekałam na to właśnie.
Słyszeli Ewangelię i uwierzyli. Dobrze. Ale w coś trzeba uwierzyć. Więc to jest, popatrzcie, Boży plan. Bóg wybrał według uprzedniej wiedzy. Ale zanim to wszystko stoi na czym? Na Chrystusie. Na Synu Bożym, który był zaplanowany przed założeniem świata, przepowiadany przez proroków, objawiony, jak czytamy, w czasie ostatecznym, umarł, przelał krew, zmartwychwstał. Zaraz sobie jeszcze dokładnie omówimy tego baranka i te ofiary. Zmartwychwstał. I w Nim jest wszystko obiecane. Więc teraz, jeśli oni uwierzyli, to uwierzyli w tą Ewangelię o tym Jezusie. Jeżeli uwierzyli, to otrzymali Ducha Świętego. Zostali oczyszczeni, wszystkie obietnice. A dlaczego uwierzyli? No bo zostali wezwani. Usłyszeli Ewangelię i odpowiedzieli na nią. Bóg nie kieruje Ewangelii do wybrańców, których zaplanował. Ty uwierzysz, a ty nie. Nie, Bóg kieruje. A teraz, czy uwierzysz, czy nie? Odpowiesz na zaproszenie, na powołanie, czy nie odpowiesz?
My nie wiemy, kto uwierzy.
Bóg wie. Bóg wie. Bóg wie. I słuchajcie, po kolei idziemy. Nie będziemy wszystkich fragmentów czytać. Pamiętacie Księgę Wyjścia? Paschę. Pamiętacie trochę Paschę? Co tam trzeba było? Kogo zabić? I co zrobić z krwią? Kogo krew ratowała? Pierworodnych. Czyli ona ratowała od śmierci. Krew ratowała od śmierci. Zgadza się? Zobaczcie dalej. Księga Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa. Kapłańska 17. Dziesięć, dwanaście.
A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew, i wykluczą go spośród jego ludu. Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze. gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę. Dlatego powiedziałem synom Izraela, żadna dusza wśród was nie będzie spożywała krwi, ani żaden przybysz, który gości wśród was, nie będzie spożywał krwi.
Dlaczego nie wolno spożywać było krwi? Bo krew była dla Boga, przebłaganiem za grzech. Ona nie była do jedzenia. Ona była na ołtarzu składana. I dlatego życie jest we krwi. Celowo to poruszam ten fragment, bo często jest życie jest we krwi, że coś tam, nie wiem, eterycznego w krwi się znajduje i w niej życie zabierz krew. Życie we krwi jest w ten sposób, że krew była przebłaganiem za grzech, a za karą za grzech był śmierć. Jeżeli składałeś ofiarę, no prawo mojżeszowe się kłania, to co ratowałeś swoje życie? Składałeś ofiarę krwawą. Ta krew była przebłaganiem za twój grzech. Nie inaczej było w wypadku Chrystusa, który był ofiarą za grzech. I kiedy czytamy Izajasza, to jeszcze pewną informację o Jezusie się dowiadujemy. Zobaczcie, Izajasza 53,7. Izajasza 53,7.
Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Jak owca na rzeź prowadzona. Łagodny. To jest to prorok porusza tutaj kwestię owcy, że ona jest bardzo spokojna, pokorna, łagodna, kiedy idzie na śmierć. Ale też mamy fragmenty z Hebrajczyków, zobaczcie, które mówią o ofierze Jezusa Chrystusa. Dlaczego krwią? Bo chodzi o to, że pokropieni krwią, prawda? Jest napisane? Mhm. Więc chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, bo my to studiowaliśmy. Nie chcę, żebyśmy na nowo to rozważali, ale przypomnieli. 9 rozdział 20-22. Hebrajczyków, 9 rozdział 20-22.
Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sam sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych.
Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego zarówno w prawie mojżeszowym, zanim Chrystus przyszedł, tak i tu, w Nowym Przymierzu, musiała zostać przelana krew. I ta przelana krew, jak poczytacie sobie prawo mojżeszowe, ołtarz był kropiony, lud był kropiony krwią na oczyszczenie. Tą krwią, tej ofiary. I teraz, kiedy czytamy rozdział 10 Hebrajczyków, to przypominamy sobie 12-14 jeszcze. 10 rozdział 12-14.
Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zaszedł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy.
Tak, on jedną ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jezus dokonał jednej ofiary. Nie tak, jak były krew kozłów i wołów składana w prawie mojżeszowym, on raz. Więc ofiara Jezusa ma wiele aspektów. Po pierwsze, jest to ofiara za grzech. Tak? Ma podobne znaczenie, tylko jak list do Hebrajczyków mówi, ma doskonałe znaczenie, bo tamta krew oczyszczała tylko kozłów i wołów, tak? Popiół z jałowicy.
Musiała być przelewana.
Tak, co jest ważne, tam nie ma baranka, zauważcie. Tam jest krew kozłów i wołów i popiół z jałowicy. One oczyszczały skalanych. Tutaj ofiara Jezusa. Ale Jezus również jest naszą paschą. Jak czytamy, zobaczcie, w 1 Koryntian 5,7, to tam Paweł mówi bardzo ważną rzecz. Więc ja tylko mówię tak, przestrzegam przed spłycaniem ofiary Jezusa Chrystusa i braniem jej, tak wiecie, na szybko. Ofiara Jezusa Chrystusa jest opisana w całym nauczaniu apostolskim, w Starym Testamencie. To jest bardzo, bardzo rozległa nauka. bardzo rozległa ilość informacji, żeby nie spłycać tego, nie brać tak prosto. Przestrzegam przed tym. 1 Koryntian 5:7.
Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem nasza Pascha został ofiarowany za nas.
Chrystus bowiem nasza Pascha. On był barankiem paschalnym. Ale baranek paschalny nie był składany za grzechy. On miał ratować pierworodnych od śmierci. Tam nie było mowy o grzechu. Tam był ratunek od śmierci był. Więc ten wymiar też ma ofiara Chrystusa. Ratuje od śmierci. Jest ofiarą za grzech. I jest jeszcze postawa Jezusa, o której wspomina Izajasz. Jak baranek prowadzony na rzeź. Jak baranek. Więc ofiara Jezusa jest wszystkim, ma wszystkie aspekty ofiar, które do tej pory były ofiarami ze zwierząt. Ona w sobie zawiera wszystkie aspekty. Dlatego, że tam kropiono krwią, tak samo tutaj, pokropieni krwią Jezusa. Nie dosłownie, ale chodzi o to, że usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni z grzechu. Dlatego pokropieni krwią Jezusa. Bo to jest odniesienie do ofiar starotestamentowych, gdzie krwią dosłownie zwierząt kropiono ołtarz, lud. To było wszystko dosłownie, nie w przenośni. Tutaj natomiast odbywa się to w przenośni. Bo nikt dosłownie nie jest kropiony krwią Jezusa. Tu chodzi o oczyszczenie z grzechów. Ale jest wypunktowany, zaakcentowany aspekt przebaczenia grzechów. Usprawiedliwienia z grzechów. O czym mówi list do Hebrajczyków. I to jest Boża zasada, słuchajcie. Bo Bóg dał ofiarę, dał Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Syn zgodził się przyjść, umrzeć za grzeszników, żeby ci mogli zostać uratowani. Żeby mogli odziedziczyć wszystkie błogosławieństwa. I żeby mogły im zostać przebaczone grzechy. Zobaczcie, co czytamy w 18 wersecie. Nie zostaliście wykupieni złotem z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tu jest cytat z Izajasza. Jezus był jak baranek na rzeź prowadzony. Nie otworzył swoich ust. Piotr, on cytuje Pisma, słuchajcie. Tu i dalej. Bardzo dużo Izajasza cytuje. Więc to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że wykupił grzeszników z marnego postępowania Bóg poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I tylko to jest ta droga, którą dzisiaj można przyjść do Boga. Trzeba usłyszeć Ewangelię o tym, co się stało i czyli usłyszeć dobrą nowinę, zostać wezwanym i teraz trzeba tą dobrą nowinę przyjąć. I to jest Boża zasada wybrania. Jezus został, zobaczcie, 21 werset mówi, został wzbudzony
z martwych.
A oni co zrobili?
Uwierzyli. Przez Niego uwierzyli w Boga.
Przez kogo uwierzyli w Boga?
Przez
Jezusa Chrystusa. Uwierzyli w Boga. Czyli co musieli zrobić?
Usłyszeć,
żeby uwierzyć w Boga. Musieli uwierzyć w Boga, słysząc Ewangelię o ofierze Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie i Jego ofierze. I miejsc, które o tym mówią, jest w Biblii bardzo dużo. Polećmy sobie po przynajmniej dwóch czy trzech fragmentach. Kolosan, 1 rozdział, 19-23.
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach teraz pojednał. W Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem.
Paweł mówi o tym samym, co Piotr, że zostali pojednani z Bogiem przez...
Krew.
Dzięki! przez, czyli dzięki temu, co się stało. Przez krew Jezusa Chrystusa, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Rzymian 5, rozdział 1-2. Bardzo znany fragment.
Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga.
Dzięki czemu? Przez co się to wszystko dzieje?
Przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Żeby to wszystko się stało, musisz uwierzyć. Musisz uwierzyć. Efezjan 2:8.
Jeszcze ciekawe,
tak?
Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę,
do tej łaski. Więc mówię.
Przez wiarę.
Dzięki wierze.
Nie odwrotnie.
Tylko przez wiarę do łaski, a nie przez łaskę do wiary.
Niektórzy mówią odwrotnie, że przez łaskę jest wiara. Tak? Dobrze mówię. Niektórzy mówią odwrotnie, to jest przez wiarę do tej łaski.
Efezjan 2:8.
Ciekawy argument.
Efezjan 2:8.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie przyczynił.
Łaską zbawieni jesteście z powodu
wiary.
Kto dostępuje łaski?
Ten, kto uwierzył.
On dostępuje łaski. Dalej. Dzieje Apostolskie 14:1-2.
Również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjątrzyli serca pogan przeciwko braciom.
Weszli co?
Mówili.
Zapraszali? Jedni przyjęli zaproszenie, drudzy nie. Zgadza się?
Tak.
17:34 Dzieje Apostolskie.
Przyłączyli się do niego i uwierzyli. Był też wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
Jak Paweł głosił na Areopagu, jak zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to się śmiać zaczęli. Ale nie wszyscy. Byli tacy, którzy uwierzyli słowom Pawła. Przyjęli zaproszenie. I oni poszli za Pawłem. Zobaczcie kolejny fragment. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 5 werset.
Gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
Nasza Ewangelia nie była tylko w słowie i w mocy ludzkiej, ale w mocy Bożej. Więc to Bóg stoi za tym, jak ktoś głosi Ewangelię. I Duch Święty działa. Przekonuje. Bo to Bóg wzywa, Bóg zaprasza. Człowiek jest tylko narzędziem. To Bóg zaprasza. I teraz są tacy, co przyjmują. Są tacy, co nie przyjmują. Idźmy dalej. 2 Tesaloniczan 1:10. Ostatni fragment. 2 Tesaloniczan 1:10.
Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.
Przez wszystkich wierzących, bo są jeszcze wcześniej powiedzieli tacy, którzy nie uwierzyli. Ale wśród wszystkich wierzących, ponieważ już wierzyliście naszemu
świadectwu.
Czyli tak, Piotr mówi co? Głosili wam Słowo Boże. A wy uwierzyliście. Teraz jak uwierzyliście, no to trwajcie w tej wierze, tak? Ale w co musieli uwierzyć? W to, co się stało na Golgocie. W Jezusa Chrystusa i w to, co On zrobił. Co wnosi Jego ofiara. Co można przez nią mieć. A można przez nią mieć wszystkie obietnice, przebaczenie grzechów, wyrwanie z marnego postępowania, tak? Otrzymanie Ducha Świętego. Czyli jak uwierzysz, to otrzymujesz Ducha Świętego, uświęcającego, zostajesz pokropiony krwią Jezusa Chrystusa i łaska i pokój ci się mnożą. Czyli Boża zasada jest jaka? Co było najpierw? Najpierw był Chrystus. Najpierw był Chrystus. A potem informacja o Chrystusie, czyli zaproszenie.
Odpowiedź.
Uwierzenie. Oczyszczenie z grzechów, Duch Święty, uświęcenie, wszystko dostajesz wtedy w pakiecie. Ale nie wcześniej niż uwierzysz. Musisz uwierzyć. Bo Bóg przekonuje, jedni przyjmują, drudzy nie. I to studiowaliśmy, że to nie jest tak, że Bóg tylko do wybranych. Tak? Mówi i wybranych pobudza Duchem Świętym. Bo tego tutaj jak gdyby nie rozważamy przy tej okazji, bo Piotr o tym nie mówi. Tak? To było przy liście do Tytusa, między innymi to wtedy rozważaliśmy. Ale chcę, żebyśmy zobaczyli tą kolejność, że Piotr mówi tak, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga. I teraz kto to jest? No i zobaczcie, że myślę, że teraz jest już jasne po tym dzisiejszym studium, że ci, których Bóg wybrał według swojej uprzedniej wiedzy, to są ci, którzy później uwierzyli, a Bóg wiedział, że oni uwierzą. Czyli zaproszenie było skierowane do wszystkich, ale Bóg widział, którzy przyjmą zaproszenie, a którzy nie przyjmą zaproszenia. Ja to tak ładnie mówię. To są ci, którzy będą pokutować za grzechy, jak je zobaczą, a tacy, którzy nie. Tacy, którzy będą się naśmiewać z tego i tacy, którzy będą wielbić Boga i bać się Go. Tacy, którzy będą bluźnić Jezusowi, jak mówi Piotr, jedni, a drudzy, którzy będą wielbić Jezusa i Duch Boży na nich spoczywa. Więc Boża zasada jest taka. Chrystus, Ewangelia, ten, kto uwierzy, otrzymuje to wszystko, co jest napisane w wersecie 3 i 4. A Bóg, zanim wszystko się stało, Bóg już wiedział, kto?
Bóg wie wszystko do deski, od początku tak. Do końca.
I ci zostali wybrani. Bo wybrani zostali, zobaczcie, kto. To jest bardzo ważne. Drugi werset. Drugi rozdział mówi o tych wszystkich, którzy się budują w dom duchowy. Czyli Piotr mówi wy, nie mówi każdy z was. Wy wszyscy mamy do czynienia z wierzącymi, wszystkimi. Oni są ci eklektos. Bo oni stanowią jedną całość. A w tym są jednostki, ale oni stanowią jedną całość. Tak jak studiowaliśmy list do Efezjan, to tam tych, których Bóg wybrał, to nie jednostki, ale eklezja jako całość. Pewna forma wybranych, wywołanych, a oni się składają z jednostek, ale jest mowa o wszystkich, a nie o pojedynczych osobach, bo oni są w Chrystusie wybrani. jak Paweł pisze o wierzących, to pisze o nich jako o jednej oblubienicy, a nie iluś milionach oblubienic. O jednej. Bo mimo, że tam jest wielu ludzi, oni stanowią jedną całość. Kiedy pisze o ciele Chrystusa, to pisze o ciele jako o żonie, o narzeczonej, jednej, a nie milionach. Więc trzeba zobaczyć, że Piotr nie robi nic innego. Więc Bóg wystosowuje zaproszenie, a ci, którzy wierzą, dołączają do wybranych. Tych, którzy są tutaj, wychodźców, którzy nie tylko tam pielgrzymowali, ale tych, którzy pielgrzymują po tym świecie, są tutaj przechodniami na tej ziemi. Dobrze, więc teraz podsumujmy tutaj, napiszmy sobie jeszcze, jak ktoś nie napisał. 20 werset. Przeznaczony przed założeniem świata, objawiony w czasach ostatecznych. Jezus. 21 werset. Wzbudzony z martwych przez Boga. I tu też przypominam, drugi rozdział Dziejów Apostolskich i 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Paweł i Piotr tam bardzo dokładnie tłumaczą pisma, wykładają proroków, dlaczego Jezus musiał cierpieć i potem zmartwychwstał. 23, 25 werset. Bóg robi co? Odradza przez swoje słowo, które trwa na wieki. To jest też cytat z Izajasza. Piotr bardzo dużo cytuje z Izajasza w tym liście. To jest 40 rozdział Izajasza, 8 werset. Wszystko robi Bóg. A ci, którzy są wybrani, co oni musieli zrobić? 21 werset. Uwierzyć, położyć nadzieję w Bogu. I zobaczcie 23, 25 werset, co mówi o nich. To jest bardzo ważne.
Że są odrodzeni.
Tak, a w jaki sposób?
Przez Słowo Boże.
Przez Słowo Boże odrodzeni. Usłyszeli, uwierzyli Słowo Boże i przez te Słowo zostali odrodzeni. Do nadziei, czyli musieli usłyszeć Ewangelię. W taki czy inny sposób. Słowo Boże. Wszystko się odbywa przez Słowo Boże. A Słowo Boże, co Piotr mówi wcześniej? 12 werset. Było im głoszone. Głoszone im było. Oni je usłyszeli. Czyli zrodzeni z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże. Tutaj przypominam Jakuba 1,18. Pamiętacie Jakuba 1,18? Pamiętacie? Jakuba 1,18.
Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Ze swojej woli nas zrodził. To jest Jego decyzja. Ale na Bożych zasadach. Bóg powiedział, kto uwierzy, tak? Ale to wciąż Jego decyzja. Bóg jest wierny swoim zasadom. Pięknie to w Izajasza widać, że on się zawsze z umowy wywiązuje. Ale to wciąż jest jego decyzja. I 1 Jana 3,9 też pamiętacie?
Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
Narodzeni z Boga, narodzeni przez Jego Słowo, to są ci, którzy usłyszeli Ewangelię, czyli Słowo Boże, i zostali zrodzeni według decyzji Boga. Oczywiście Bóg czyni wszystko suwerennie, ale to są ci, którzy dali wiarę Bogu. Była skierowana Ewangelia, jedni dali posłuch, drudzy nie. Samo życie. I ci dostali potem wszystko, co tutaj czytamy. Czyli podsumujmy sobie. Po kolei teraz. Co najpierw? Najpierw co?
Jezus Chrystus.
Bóg dał Syna na ofiarę za grzeszników. Od tego musiało się zacząć. Bez tego nie ma Ewangelii, nie ma oczyszczenia z grzechów. W Nowym Przymierzu nie ma. Nie ma łaski dla pogan. Dalej, Bóg dał na ofiarę syna, więc co zrobił syn? Ja sam swoje życie daję, nikt mi go nie zabiera. Mam moc je dać i mam moc je wziąć ponownie. Taki
rozkaz otrzymałem od Ojca.
Zmusił go ktoś? Nikt. Czyli Jezus Chrystus przelał swoją krew, sprawiedliwy za...
Niesprawiedliwy.
Jak mówi Piotr. Kiedy to się stało? W czasach ostatecznych. A kiedy już było zaplanowane? Od założenia świata. Czyli stało się to w czasach ostatecznych, a zostało zaplanowane od założenia świata. Od początku. Prócz śmierci Jezusa, co się musiało jeszcze stać?
Zmartwychwstanie.
Bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara, jeszcze dalej jesteśmy w swoich grzechach. Bo czym by się różnił od wszystkich innych, którzy umierają? Niczym. Ale on był pierworodnym z umarłych, czyli pierwszym plonem. Co to ma dla mnie, dla ciebie?
To jest żywa nadzieja, że przez wiarę i my możemy...
Na podstawie wiary w to, co się wydarzyło i w to, czym jest ta ofiara, można zostać usprawiedliwionym, czy nie?
Tak.
Można. Ale co trzeba?
Uwierzyć.
Uwierzyć, nie tylko usłyszeć. Trzeba w to uwierzyć.
I trwać.
To za tydzień. Ale uwierzyć. Dobrze, pięknie, dobrze. Ale to za tydzień. Sobie rozwiniemy ten wątek.
Taka mała zapowiedź.
Powołanie... Cel, powołanie cel. To prawda, że nie wystarczy uwierzyć. Trzeba wytrwać. Ale Jezus powstał z martwych i na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego ofiarę, w to, czym ta ofiara jest, przelaną krew, każdy może zostać usprawiedliwiony. Każdy może uwierzyć w dobrą nowinę o przebaczeniu grzechu. Wszystkim była głoszona. Ale nie wszyscy dali posłuch. Nie wszyscy dali posłuch. Jedni się naśmiewali, drudzy nie. Wszyscy mieli sumienie. Każdemu Bóg dał sumienie i rozeznanie między dobrem i złem. Człowiek wybiera między dobrem i złem, nie jest maszyną. Ale to nie twoja zasługa, że uwierzyłeś. Tylko Boża łaska. Każdy może. Pytanie, co zrobi z tym darem łaski? Tak jak Bóg daje każdemu sumienie, poczucie dobra i zła, bo każdy człowiek ma poczucie dobra i zła. To jest wpisane, jak mówi list do Rzymian. Z tym się rodzisz i umierasz. Możesz to tłumić w sobie, ale ty wiesz, co jest dobre i co złe. Gdy uwierzy, to co się dzieje?
Staje uświęcony przez Ducha, go potrzebuje Ducha.
Zostaje przez Boga usprawiedliwiony, otrzymując Ducha Świętego. Czy każdy, kto słyszy Ewangelię, wierzy w jej treść?
Nie.
Nie każdy. Nie każdy. Ale każdy może. Każdy może. Czy usprawiedliwienie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa jest łaską, czy nie? Dlaczego jest łaską? Zgodnie z tekstem. Dlaczego to jest łaska?
Bóg to dokonał, wybrał, bo no nie wiem, jak to ubrać w słowa.
Łaska to jest coś, co dostajesz, ale to ci się nie należy. Bo Bóg posłał Syna, Bóg przyszedł na ziemię, Bóg otworzył drogę, tak? Bóg wszystko przygotował łaskawie. Czyli otworzył drzwi dla ludzi, chociaż oni nie zasłużyli na to. Ale Bóg to przygotował, dlatego to jest łaska. On, tak, nie my, a On nas, tak jak mówi Jan, prawda. Czyli Bóg łaskawie otworzył drogę grzesznikom do opamiętania, dlatego usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest łaską. Jak można pokazać, że się pokłada nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie?
No, żyć tak jak Jezus Chrystus.
Trwając w wierze.
Naśladując.
Za tydzień sobie szczegółowo będziemy trwać w wierze. Co to znaczy trwać w wierze? No to sobie za tydzień spróbujemy przynajmniej wstępnie omówić ogólnie, a potem będziemy rozwijać ten temat przez rozdziały. Trwać w wierze. Wtedy pokazujesz, że rzeczywiście pokładasz w Nim nadzieję. Od kiedy Bóg wiedział, kto uwierzy?
Przed założeniem świata.
Od początku wiedział, kto da posłuch dobrej nowinie. Widział ich, bo Bóg jest ponad. Może taki niezręczny przykład. Niezręczny przykład, tak? Ale jest górka. Tak? On nie jest, nie oddaje dosłownie tego, ale jest mrówka. Ona nie widzi, co jest za górką. Ty patrzysz z góry, widzisz wszystko. Może to w jakimś minimalnym stopniu oddaje to, że Bóg, On widzi, On jest ponad czasem.
Ta górka to
Bóg
czas.
Nie jest uzależniony od czasu. Bóg stworzył czas, ale On nie jest uzależniony. Jak fajnie to mówi Hovind. Mówi, ten, który stworzył komputer, nie siedzi w środku, nie biega po tych ścieżkach tam, nie przestawia nic, tylko on jest ponad tym. On jest poza komputerem, który stworzył. Tak samo Bóg, On jest poza tym, co stworzył, a nie jest w tym. Bóg nie jest uzależniony od czasu, od przestrzeni. Bóg to stworzył, ale On jest ponad tym. Bóg nie jest komputerem. Bóg nie jest tym, co stworzył, tylko jest stworzycielem. I to jak gdyby pokazuje, że Bóg nie jest... On wszystko wie od początku do końca. On wszystko widzi, On jest wszędzie od razu. I tu, dlatego, że On jest ponad tym. I my tego nie zrozumiemy naszym umysłem, bo my żyjemy w ciałach, które są przypisane do czasu, przestrzeni. My nie jesteśmy w stanie inaczej myśleć. Ale Słowo Boże nam mówi, że Bóg wszystko wie, wszystko widzi. I zna początek, koniec. I Bóg, zanim ktokolwiek uwierzył, zanim cokolwiek się stało, Bóg widział koniec, a tym bardziej widział tych, których wybrał. Czyli widział tych, którzy uwierzą. Jasne to jest? Czy macie pytania do tego studium dzisiejszego? Czy coś jest niejasne, czy coś wam nie pasuje? Marzena, będąc posłusznym prawdzie. Tak, to na za tydzień. Czy są jakieś pytania do tego? Czy coś jest niejasne, coś wam nie pasuje? Jak coś, to możemy za tydzień wrócić. 4 pytania na zastosowanie. Czy uwierzyłeś w Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie? Czy zostałeś usprawiedliwiony z grzechów? Czy zostałeś poświęcony przez Ducha Świętego? Czy trwasz w wierze w Pana Jezusa i kochasz Go? Za tydzień będziemy ciągnąć ten temat i wtedy sobie bardziej precyzyjnie omówimy co i jak. Bardziej szczegółowo. A jeśli się pojawią jakieś pytania co do dzisiejszego studium, jeżeli coś będzie niejasne dalej, albo coś Wam się nie dodaje, ale jeszcze nie wiecie co, to za tydzień możemy do tego wrócić. A teraz pomódlmy się.